Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 25. Zostało tylko ponad pół godziny, także 35 minut, myślę, wystarczy, żebyśmy skoncentrowali się na Słowie Bożym. Ja zawsze mówię i podkreślam, że dla Ducha Świętego wystarczy jeden ułamek sekundy, wystarczy jedna chwila, ażeby nas przekonać nas o tym, co jest jeszcze niewłaściwe w naszego życiu, co mamy wyrzucić z naszego życia. I dlatego wierzę, że dzisiejsze słowo w inspiracji Ducha Świętego, ono nam wskaże, co mamy jeszcze usunąć z naszego życia, ażeby być bliżej Pana, ażeby całkowicie oddać życie naszemu Panu. Dzisiaj słowo od Pana przyszło dla naszego zboru. Pan mówił przez usta brata, że będzie błogosławił, czy jesteśmy gotowi oddać całkowicie życie, uświęcić swoje życie. Słowo Boże mówi o uświęcaniu. Słowo Boże mówi, że nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Słowo Boże mówi o tym, że my mamy życie nasze uświęcać, odnawiać się ustawicznie każdego dnia. I dlatego potrzebujemy uświęcenia. Słowo Boże nas uświęca. Kiedy je przyjmujemy, nasze życie jest uświęcone. Kiedy je przyjmujemy do głębi naszego serca, kiedy je wypełniamy, następuje uświęcenie. Poprzez nasze posłuszeństwo, kiedy wypełniamy Słowo Boże, jest wówczas uświęcamy nasze życie. I tutaj będziemy czytać, jest to trochę, mógłbym powiedzieć, słowo, które na czasie, dlatego że mówi o czasach ostatecznych, mówi o przygotowaniu się na przyjście oblubieńca. Słowo Boże mówi, że Kościół Jezusa Chrystusa jest oblubienicą, czyli ja i ty, kiedy uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa, kiedy przyjąłeś Chrystusa do swego serca, kiedy Duch Święty zamieszkał w twoim wnętrzu, kiedy nastąpiło nowe narodzenie, stałeś się członkiem, duchowym członkiem ciała Chrystusowego, Jego Kościoła. On jest głową tego Kościoła. To wygląda tak, scharakteryzowałem pokrótce. I teraz Kościół Chrystusa, ten duchowy Kościół Chrystusa jest w Słowie Bożym nazwany jako oblubienica, oblubieniec, Jezus Chrystus. On przygotowuje się na wesele. Jest napisane, że On oczekuje na wesele baranka. I Słowo Boże mówi, że o tym, żebyśmy się również jako Kościół, jako oblubienica przygotowywali na to wesele, żebyśmy byli gotowi, żeby nasze szaty były czyste, żeby one były czyste, czyli żeby były po prostu oczyszczone, czyli wiemy, kiedy jest wesele dwojga młodych ludzi, to wszystko, czy młoda, czy młody chcą mieć wszystko nowe. Kupują sobie wszystko, nawet skarpetki kupuje sobie nowe. Wszystko kupuje nowe, chce mieć nowe, a szczególnie młoda, chce bardzo pięknie wyglądać. Taka jest natura kobiety, chce być zawsze piękna. I kobiety zawsze są piękne, nawet w starości swojej są piękne. Jeżeli my potrafimy jako mężczyźni wejrzeć po prostu w to, co Bóg stworzył. Piękne w sensie nie tylko tym fizycznym, ale w sensie duchowym. Kiedy po prostu kochasz swoją żonę, ona staje ci się bardzo bliska i w tej sferze duchowej staje się dla ciebie najpiękniejsza pod każdym względem. Nie mówię tu komplementy pod adresem swojej żony, ale chcę was, bracia, zachęcić do tego, ażebyście tak widzieli swoje żony, a będziecie mieli błogosławieństwo. Dlatego, że Słowo Boże mówi, że kobieta stworzona jest jako pomoc. Musimy zobaczyć, że ona jest nam pomocna. I znowu schodzę na ten temat bardzo bliski mego serca, małżeństwo. Ale właśnie kiedy my patrzymy na Kościół i patrzymy na Chrystusa i kiedy mowa jest o oblubieńcu i oblubienicy, widzimy, że to jest właśnie to doskonałe małżeństwo jako wzór. Czyli oczekuje Kościół na to wesele. Chrystus oczekuje na wesele. Objawienie świętego Jana mówi nam o tym weselu baranka. I dlatego tak jak młoda czy młody przygotowuje się do tego wesela i chce, tak jak powiedziałem, żeby wszystko wyglądało pięknie, nawet żeby ta uroczystość była piękna, a przede wszystkim, żeby ona okazała się piękna nie tylko dla swego oblubienica, ale i dla tych, którzy są obecni na tym weselu. I dlatego my jako Kościół Chrystusa musimy być również, starać się być piękni w oczach tego świata, czyli tacy bez skazy i bez zmarszczki, jak mówi Słowo Boże. Powinniśmy to, co Słowo Boże mówi, być tą światłością, czyli coś, co daje ludziom po prostu, no w jaki sposób oni są zadowoleni, bo gdyby nie było światłości, zobaczcie, jakie smutne byłoby życie, wszystko byłoby w ciemności. Jednak wesele jest, kiedy słońce świeci, jest takie ciepło, radość, zadowolenie. Wówczas nawet my się lepiej czujemy, kiedy jest pogoda taka, jak to mówi, kiedy jest rozświecone z chmury i tak dalej. Czujemy się tacy radośni, a kiedy jest pochmurno, wtedy w nasze wnętrze nawet jest takie niezadowolone. I chcemy tego światła i świat potrzebuje tego światła i tym światłem ma być Kościół Jezusa Chrystusa. Nasze życie, nasze zbory, kościoły mają być tą światłością i dlatego też bracia i siostry, a nie tylko w czasie naszego pielgrzymowania, ale w czasie pielgrzymowania musimy się przygotowywać. I tutaj rozdział 25 Ewangelii Mateusza mówi o tym przygotowaniu, o tym, żeby być gotowy. Mowa jest tutaj, Chrystus podał podobieństwo. Używa on często podobieństw, ażeby pomóc ludziom zrozumieć sens Jego woli, woli Jego i woli Jego Ojca. I dlatego to podobieństwo wyraźnie nam mówi o tym, ażebyśmy się przygotowywali. Wtedy podobnie będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubienica. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec! Wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i uporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych, użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre, o nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły i pozostałe panny, mówiąc, Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Na koniec tutaj jest takie podsumowanie, stwierdzenie Chrystusa, czyli można powiedzieć, Chrystus wyjaśnia sens tego podobieństwa, którego podał. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Jest to słowo ostrzegające Kościół. Jest to słowo, które zwrócone jest do Kościoła, żeby czuwać. Jest to słowo, które Pan dzisiaj daje do mnie i do Ciebie, ażebyśmy czuwali, ażebyśmy czuwali. I Chrystus używa wiele w swojej nauce, nawiązuje w wielu przypadkach do swojego przyjścia. I mówi o tym, jak będzie ono wyglądało, że będą żenić się, że będą sprzedawać, kupować, że będą wiele rzeczy czynić, że będą pracować. I wtedy nagle to przyjdzie. Czyli będą zajęci nie pracą dla Chrystusa. Będą zajęci nie tym, żeby jak najwięcej Chrystusowi się poświęcić, ale żeby zaspokajać potrzeby swojego ciała, żeby gromadzić jak najwięcej. I wówczas przyjdzie nagle nieoczekiwanie. Dlatego odkładanie tego, że ja będę gotowy, że ja się przygotuję, a może trochę później, a jeszcze może to sobie naskarbię lub tamto,
a w przyszłości już poświęcę się całkowicie. A Słowo Boże mówi, dzisiaj, jeśli usłyszycie głos mój, nie zatwardzajcie serc swoich. I dzisiaj, kiedy Twoje serce jest otwarte na głos Ducha Świętego, dzisiaj musisz podjąć tą decyzję, dzisiaj musisz być gotowy na przyjście Pana, bo nie wiemy. Może być tak, że odejdziemy z tego miejsca, tutaj z tego domu modlitwy, a może być przyjdzie Pan. Ja nikogo nie straszę, nikomu nie mówię, że to na pewno będzie zaraz po wyjściu z tego miejsca, ale to się dzieje, tak jak mówi Słowo Boże, że nikt nie zna dnia ani godziny. I Chrystus mówi, czuwajcie. Czuwać to znaczy być gotowym i być już przyobleczony w szaty weselne. A szaty weselne nam obrazuje Słowo Boże, one mają być czyste, one mają być białe i lśniące. One obrazują, że życie nasze jest oczyszczone, oczyszczone krwią Jezusa Chrystusa. Czy przychodzisz do Chrystusa w każdej chwili swojego życia i oczyszczasz się? Nie tylko oczyszczenie, kiedy przychodzimy do domu modlitwy i tutaj tylko mamy otrzymywać, ale oczyszczenie mamy otrzymywać w każdej chwili naszego życia, nawet kiedy jesteś w pracy, nawet kiedy jedziesz samochodem i kiedy przychodzą jakieś złe myśli, kiedy szatan atakuje czy Twoje ciało, czy wytwarza jakąkolwiek pożądliwość, wówczas, kiedy mu się przeciwstawisz i przyjdź do Chrystusa i oczyść swoje szaty i powiedz, Panie, wybacz mi, Panie, oczyść moje szaty, ażebym był gotowy, bo czy jadąc samochodem, czy będąc w pracy, w tym momencie nie wiesz, co może Ciebie spotkać. Dlatego, tak jak powiedziałem, to nie są słowa, którymi chcę zastraszać nas, ale to są słowa, o którym mówi nasz Pan, żeby czuwać, żeby być gotowym, żeby szaty były gotowe, żeby te lampy, o których nam mówi Pan Jezus, On tutaj podał obraz lamp, czyli one nam obrazują nasze życie, nas, jako te lampy, a w tych lampach ma być olej, a tym olejem nam symbolizuje Słowo Boże, jest kto? Duch Święty. Czy Duch Święty jest w Twoim sercu? Czy ogień Ducha Świętego, ten płomień Ducha Świętego, czy on się pali? A może tak mało masz tej oliwy i już zaczyna ten płomyk być coraz mniejszy? A może grzech Twojego życia spowodował, że ten płomyk już jest zupełnie malutki? Dlatego potrzebujesz tego oleju, a tym olejem jest Duch Święty. Jezus powiedział, idę do Ojca, a zostawię wam kogo? Ducha Świętego. Ten, który rozpali wasze wnętrze, ten, który was poprowadzi, ten, przez którego będziecie ostrzegani, ten, który będzie wam wskazywał i objaśniał moją prawdę i moją wolę. Potrzebujemy Ducha Świętego. Bez Ducha Świętego nasze życie będzie ciągle takie słabe. I ciągle, tak jakbyśmy patrzyli na lampy, miejmy obraz takiej lampy, gdzie ten płomyk jest coraz mniejszy. Możemy sobie wyobrażać, jak lampa zaczyna gasnąć, już zaczyna tylko tak migotać ten płomyczek, dlatego że bardzo mało jest tego oleju. A kiedy pełno jest oleju, wówczas ten płomień jest coraz większy i on dużo daje jasności. A apostoł Paweł mówi, że mamy być płomienni duchem, czyli Duch Święty w nas ma być rozpalony, czyli Duch Święty wydaje owoce, mówi nam Słowo Boże. I kiedy widać owoce w życiu chrześcijanina, to znaczy, że Duch Święty w nim się pali. I teraz ten obraz, o którym mówi Jezus Chrystus, nam przedstawia, tak jakby można powiedzieć, dwa rodzaje ludzi. Ludzi, którzy chcą służyć Bogu, którzy mają pragnienie służyć Bogu, ludzi, którzy może wykonują coś dla Boga. I oczywiście to są ludzie, którzy z nazwy, można by powiedzieć, są to chrześcijanie, którzy regularnie chodzą do kościoła, którzy związani są z danym kościołem i którzy mogą mieć jakieś służby w kościele. Dlatego Słowo Boże mówi, że to są ludzie, w których był Duch Święty, była oliwa. Te głupie panny, o których mówi Jezus, one miały olej. Miały czy nie miały? Miały. Ale im później zabrakło. Wypalił się. Był to pewien okres, kiedy ten olej się palił. I później zabrakło, kiedy przyszedł oblubieniec.
dlatego że nie zatroszczyły się, dlatego że nie uczyniły tego starania, żeby mieć zapas oleju. I ten wędrowiec, który idzie na pustynię, kiedy on nie weźmie dużego zapasu wody, wówczas, kiedy mu się wyczerpie woda, on jest spragniony i dla niego ta kropelka jest cenna. I on szuka, czego szuka? Oazy. Tam, żeby znaleźć źródło wody. Tam, żeby przyjść i znowuż napić się, zaspokoić potrzebę swego serca. Tam, żeby pójść i wziąć zapas tej wody. I on szuka tej oazy wtedy, kiedy jest spragniony. Czy twoja dusza szuka tej oazy? A tą oazą jest Jezus. Jest Jego święty zbór, kiedy przychodzisz do tej oazy i tam czerpiesz z tego zdroju wody żywej. Czy masz pragnienie przychodzić do zboru? Czy może jesteśmy tak leniwi jak te głupie panny, które troszczyły się o inne rzeczy? Może ich lampy były piękne, może były nawet piękniejsze od tych lamp, które mądre panny miały olej, ale wewnątrz zabrakło im to, co jest cenne. Nie to, co jest piękne dla oka, ale to, co jest cenne przed Bogiem, to troska o to, żeby trwać w tym zbawieniu. My mamy trwać w zbawienie. Zbawienie otrzymujemy z łaski, ale my musimy wciąż, codziennie w tym zbawieniu trwać. Dlatego, kiedy patrzymy dalej to, co mówi Jezus Chrystus i widzi, przedstawia tą sytuację, że kiedy oblubieniec przyszedł, one się zatrwożyły. Zatrwożyły się, ale te zatrwożyły się, które nie miały oleju. One zdawały sobie sprawę, że w tym momencie już jest czas, kiedy muszą, można by powiedzieć, stanąć przed Panem i rozliczyć się. To jest tak, jak Chrystus mówi o tych talentach, że przyszedł czas ten, który rozdawał talenty, że przyszedł, ażeby rozliczyć. I pyta, ile ty dostałeś talentu? Ten mówi, 5. No to masz drugie 5. Tam następne podobieństwo o tym mówi. A ty ile miałeś? 2. To przyszedł czas, żebyś ty otrzymał następne 2. A do tego, a ty ile miałeś? No ja miałem 1 i go schowałem. No to jak go nie roznieciłeś, nie rozmnożyłeś, to nic nie dostaniesz. I zobaczmy, czyli czas rozliczenia. I przychodzi dla tych panien czas rozliczenia. Przyjdzie dla nas czas rozliczenia. Dla niektórych będzie czasem rozliczenia, kiedy przyjdzie Pan i stąpi z nieba, żeby zabrać, pochwycić swój Kościół. Będzie to czas rozliczenia. Czas, kiedy staniemy sam na sam z Panem. Ja wiem, że teraz mi dużo żona pomaga, ale przyjdzie czas, kiedy stanę przed Panem, już żona mi nic nie pomoże. I to jest prawdziwa prawda. I tak samo będzie z każdym z nas. Jest czas, że ci ktoś pomaga. Jest czas, że ktoś cię wspiera. Ale przyjdzie czas, że staniesz sam na sam z Panem swoim. I wtedy nikt ci nie będzie pomagał. I wtedy będziesz rozliczany według swoich uczynków. Czy uczynkami potwierdziłeś wiarę w Pana? Czy zgromadziłeś odpowiedni zapas tej oliwy? Czy jesteś gotowy? Czy czuwałeś? I dlatego widzimy, że w tym rozliczeniu będzie czas dla niektórych, kiedy Pan przyjdzie pochwycić swój Kościół i to będzie czas, kiedy staniemy sam na sam z Panem. Ale dla niektórych jeszcze przed przyjściem Pana będzie czas, kiedy będzie może na łożu swojej choroby i wtedy będzie bezradny, kiedy lekarze mu powiedzą, nie ma ratunku i kiedy inni powiedzą, nie ma ratunku i wtedy, kiedy sam na sam stanie i będzie widział, że nikt mu nie pomoże i wtedy będzie się zastanawiał, a co ja teraz zrobię z sobą? Czy będę miał możliwość pokutowania? I może to być tak, i my nie wiemy, my nie jesteśmy sędziami, że już takiej możliwości nie będzie miał taki człowiek, dlatego że zlekceważył, że był lekkomyślny na głos Boży, dlatego że więcej sobie cenił swoje ja, więcej sobie cenił to, ażeby zaspokajać potrzeby swego ciała, niż żeby zaspokajać potrzeby Kościoła, niż żeby poświęcić się dla Pana, niż żeby troszczyć się o swoje zbawienie. I dlatego, bracia i siostry, słowo to nas dzisiaj nawołuje do tego, ażebyśmy czuwali, tak jak Chrystus podsumował to podobieństwo. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Już dzisiaj mamy czuwać. bo niektórzy mówią, a może to będzie rok ten, a może będzie rok tamty. Wiemy, jak przepowiadano koniec świata, robiono różne w tym kierunku starania, ażeby przygotować się, i to się nie spełniło. Nie znamy dnia ani godziny. Mamy dzisiaj czuwać. Dzisiaj, tej chwili mamy już być gotowi. Czy jesteś gotowy? Czy jesteś gotowy na spotkanie Pana? Ja nie chcę, żeby ten czas tylko, czas, kiedy jesteśmy tutaj w tym domu, żeby tylko ten czas nas przygotowywał. To jest dobre, jeżeli się przygotowujemy, kiedy jesteśmy razem, ale chciałbym, żebyśmy byli przygotowani zawsze, w każdej chwili, gdziekolwiek jesteśmy, tak jak powiedziałem, i nawet kiedy jestem w domu, i nawet kiedy jestem w pracy, kiedy jestem w podróży, przygotowuję swoje serce, czekam na swego Pana. Panie, Panie, oto jestem gotowy. Czy możesz powiedzieć, Panie, oto jestem gotowy? Nikogo nie sądzę, ale mamy mówić tak, Panie, oto jestem gotowy. I to jest właściwa postawa. Panie, oto jestem gotowy. Ale Panie, Ty widzisz moje serce, widzisz moje słabości. I cokolwiek jest w moim życiu jeszcze nieprzygotowane, zabierz. Panie, zabierz. Panie, weź mego życia. Panie, przepal to. Panie, oddziel to od mego życia. I zawsze o tym pamiętać, że nasze życie musi być czyste. Nasze życie musi być tak, jak mówi Słowo Boże. Szaty wasze niechaj będą białe, bez skazy i zmarszczki. A takie szaty z naszego życia mogą być tylko poprzez oczyszczenie w krwi Jezusa Chrystusa. Dlatego kiedy zgrzeszymy, kiedy upadniemy, przychodźmy do naszego Pana i powiedzmy, Panie, oczyść mnie, niechaj Twoja święta krew dzisiaj mnie oczyści, ażebym był oczyszczony. Oczyszczony. I dlatego kiedy w ten sposób będziemy przychodzić, tak jak nam mówi Słowo Boże, w pokucie do Pana, kiedy będziemy pokutować, kiedy będziemy wyznawać nasze grzechy i słabości, wówczas nasze serce będzie oczyszczane. Wówczas, kiedy serce zostanie oczyszczone, olej Ducha Świętego będzie wlany w mocy. Dlatego też potrzebujemy po to oczyścić nasze serce, ażeby tam było miejsce dla Ducha Świętego, dla tego oleju, który wypełni lampę i który spowoduje, że staniemy się płomienni dla Pana, który spowoduje, że ogień Ducha Świętego, że ten ogień będzie się palił w nas, że będzie to pragnienie, ażeby jeszcze bardziej dla Pana służyć. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Długo nie nadchodził. Dlatego, że może początkowo był taki okres, kiedy one przygotowały lampy i miały wypełnione olejem. One mówiły, no Panie, już jesteśmy gotowe. I nawet te i mądre i głupie mówiły, o Panie, jestem gotowy. O Panie, jesteśmy gotowe. Panie, jesteśmy gotowe. Ale gdy Pan nie przychodził, one mówiły, jesteśmy gotowe, ale kiedy Pan nie przychodził, jest napisane, zdrzemnęły się, nie czuwały. A Chrystus w innym miejscu mówi, czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, czuwajcie, bo złodziej przyjdzie o czasie, w którym się nie spodziewacie. O czasie, którym się nie spodziewacie. My, żeby zabezpieczyć ten budynek od złodzieja, to mamy system alarmowy, który cały czas czuwa. On cały czas czuwa. Ten system funkcjonuje. Oczywiście, kiedy jest dopływ energii. Jeżeli nie będzie dopływu energii, już nie ma czuwania. Czyli potrzebny jest pewien dopływ tej energii, która powoduje, że czujniki są nastawione. Ta moc, ta siła przychodzi do tych czujników i one czuwają, ostrzegają przed złodziejem. I cały czas włączone jest przed złodziejem. Kiedy wychodzimy, zamykamy, kodujemy i już tutaj złodziej, kiedy wejdzie, już zostanie zasygnalizowana policja. Zobaczmy. Czyli jest to czuwanie, ochrona tego obiektu. I Pan mówi o takim czuwaniu ustawicznym. Tutaj jest napisane, że posnęły jedne i drugie. Czyli obieg ochrony dla nich był tylko na jakiś czas zabezpieczony. A później posnęły. Może były zmęczone tym oczekiwaniem.
A może zawiodły się, może ktoś był i mówił, słuchajcie, jutro przyjdzie, czuwajcie. Czuwały całą noc, o tak czuwamy. I przyszło jutro i Pan nie przyszedł. I one już zmęczone, nie spały całą noc, nie czuwały, przemęczone. Zawiodły się, może na jakimś człowieku, ufały człowiekowi. Mówił i nie spełniło się. Wtedy, kiedy nasza ufność będzie w Panu, nie zawiedziemy się. Oczywiście mamy też mieć zaufanie do naszych braci i sióstr, którzy przekazują nam słowo od Pana. Oczywiście. Ale tu nie chodzi o taką bezwzględną ufność, bo bezwzględna ufność to ma być w naszym Panu. Dlatego też, kiedy będziemy ufać Panu bezwzględnie i na Nim polegać, wówczas i nasze czuwanie będzie bezpieczne. I one zrzemnęły się, zobaczmy, i jedne, i drugie. Wtedy o północy powstał krzyk. Krzyk je obudził, krzyk ich oznajmił, że Pan przychodzi. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. To głos, tak jak jest napisane, kiedy Pan będzie przychodził, żeby zabrać swój Kościół, również trąby anielskie zasygnalizują, że Pan nadchodzi. Będzie coś nadzwyczajnego. Cały świat będzie zwrócony. Jest to możliwe. Teraz w ciągu kilku sekund, może kilku minut, kiedy cokolwiek wydarzy się w jednej części kuli ziemskiej, już cały świat o tym wie. Już cały świat o tym wie. Jak szybki jest przekaz. Czasy ostateczne. Jest napisane, że w czasach ostatecznych umiejętność ludzka się rozmnoży. I może Pan wykorzystać właśnie ten sposób przekazu o tym, żeby oznajmić całemu światu, że oto Pan przychodzi. Nie wiemy, jak to będzie. Możemy tylko się domyślać. Ale ja wierzę, że Pan wykorzystuje pewne sytuacje. Pan wykorzystuje pewne sytuacje. Ostatnio słyszałem świadectwo jednego brata z Ukrainy, który mówił, że tam, gdzie KGB miało swój ośrodek, czyli ten organ władzy, który prześladował ludzi, a szczególnie też chrześcijan prześladowano. I tam na terenie KGB teraz odbywają się chrzty wodne chrześcijan. Ludzie przychodzą, tam jest basen i chrzczą ludzi. Zobaczcie, co Pan robi. To było niemożliwe. Wielki system ludzki, za którym stały czołgi, armaty, atom, działa. Wielka potęga militarna, system, który powiedział wiecznie żywy Lenin, wiecznie żywy, tam jeszcze inny przywódca, wiecznie żywe idee systemu komunistycznego. I okazuje się, że one nie są wieczne. I okazuje się, że to, co było mocne u ludzi, stało się słabe przed Bogiem. I Pan wykorzystuje dzisiaj w tym ośrodku. Przychodzą wierzący, wielbią Boga i chrzczą ludzi w basenie. Czy to nie jest świadectwo? I w wielu innych krajach, jak Pan w cudowny sposób, ja wierzę, że i w Polsce będzie to same. Nasz naród jest głodny Słowa Bożego, dlatego że naród ma religię i tą religią jest związany. Naród idzie w to jarzmo, chce Bogu służyć, poddaje się pod te systemy religijne, ale to nie daje im radości, zadowolenia. I naród ciągle poszukuje, ciągle. I ja wierzę, kiedy Pan ześlę w mocy swojego Ducha Świętego na nasz kraj, tam Polskę. Wierzę, że ci ludzie spragnieni, oni otworzą się na Ducha Świętego. I Duch Święty przepełni ich wnętrze i będą wielbić Pana. I ja wierzę dlatego, że to są czasy ostateczne. I nawet to, co my sobie nie wyobrazimy, to, co nieraz nam się wydaje, o, jak już to Polak, to do niego dotrzeć z Ewangelią, to jest trudno. Nieprawda. Nieprawda, bo można dotrzeć. Można. Kiedy my zaufamy Słowu Bożemu. Ja od wielu ludzi słyszałem, jak ciężko jest głosić w naszym narodzie Ewangelię. A ja tego nie przyjmuję. Bo wiem, kiedy my naprawdę poświęcimy się dla Pana, to Pan zrobi wielkie dzieło przez nas. Kiedy poświęcimy się, kiedy będziemy słuchać Jego głosu. Dzisiaj Pan powiedział, czy jesteś gotowy poświęcić swoje życie, oddać swoje życie całkowicie. Czy jesteś gotowy? Jeżeli tak, to ja będę Cię używał. Wielokrotnie Pan mówi tak, czy jesteś gotowy? Uświęcajcie swoje życie. poprzez uświęcenie, poprzez to, kiedy zostawiamy ten świat i marność tego świata. Jesteśmy blisko Pana i przychodzi to namaszczenie. Przychodzi moc wysokości, która wypełnia nasze wnętrze, ten olej Ducha Świętego. I nasza lampa się pali. Jesteśmy wtedy płomienni duchem. Jesteśmy wtedy gotowi iść. Wtedy my odczuwamy to ciepło Bożej miłości, to bezpieczeństwo. Wtedy, kiedy naprawdę całkowicie, ja zachęcam do całkowitego oddania. Całkowitego oddania. A Pan zaspokoi Twoje potrzeby. Twoje potrzeby, Twoje rodziny zostaną zaspokojone. Często się martwimy. Tutaj w naszym zborze wiele ludzi ofiarnie udziela się dla zboru poprzez czas, który poświęca. I robią to bezinteresownie. I ja widzę, czym bardziej się udzielają dla Pana, tym bardziej Bóg zaspokaja ich potrzeby. Czym bardziej służą Panu, tym bardziej widzą w swoim życiu to bezpieczeństwo, które jest ze strony Pana. Pan, kiedy wysłał swoich uczniów, on powiedział, gdy ja was wysłałem, czy brakowało wam czego? A oni mówią, nie Panie, nic nam nie brakowało. I kiedy pójdziesz z drogą Pana, kiedy pójdziesz za Jego głosem, nic ci nie będzie brakowało. Dlatego, że On zaspokoi, tyle obietnic mamy. Ja nie chcę obiecać wam gruszki na wierzbie, ale chcę powiedzieć, że to jest realne, że Pan zaspokoi twoje potrzeby. Pan zaspokoi, tak mówi Jego Słowo. Ale wtedy, kiedy będziesz chodził przed Jego obliczem, kiedy będziesz w czystości chodził, kiedy twoje serce będzie czyste, kiedy zostawisz bruk tego świata, zamiast przykładowo oglądać dobre programy, jeżeli chcesz mieć trochę takiego czasu przy telewizorem, tak wiele programów chrześcijańskich jest. A jeżeli ty przełączasz i tam oglądasz brud, kiedy brudzisz swoje wnętrze, to bądź pewny, że Bóg ciebie nie będzie używał. Dlatego musimy oczyszczać swoje serce. Kiedy mówię o oczyszczeniu, to mówię o tym, żeby zostawić brud tego świata. Kiedy chcesz, żeby twoje małżeństwo było szczęśliwe, kiedy chcesz mieć bliską relację intymną ze swoją żoną, czy żona chce ze swoim mężem, kiedy będziesz brudził się tym obrazem tego świata, to bądź pewny, że twoja dziedzina intymności nie zostanie zaspokojona, a będzie to tylko do zaspokojenia pożądliwości twojego ciała. Dlatego to jest prawo Boże. I wiele innych dziedzin, jeżeli chcesz, kto co sieje, to zbiera, tak mówi Słowo Boże. Co siejemy? Jeżeli chcesz, żeby ciebie ludzie kochali, kochaj ludzi. Nie mów, że ktoś się z tobą nie przywitał, że ktoś obok ciebie przeszedł. Podejdź sam do niego. Okaż mu swoją miłość, a zobaczysz, co ta miłość przyniesie. Dlatego Słowo Boże. Ja nie mówię, że w naszym zborze, ja się cieszę, że nie ma takich relacji, że są ludzie, bo ja pamiętam z przeszłości, że często słyszałem kiedyś gdzieś jeszcze w tych zborach, w których byłem, że o, nie przywitał się ze mną, o tego. Jakoś odczuwam tutaj, że są te dobre relacje, ale nie znaczy, że są doskonałe. Nie znaczy, że mamy się tym zadawalać i być w takim samouwielbieniu. O, jacy to my dobrze, o, jaki nasz dobry zbór. Ja wierzę, że jest to zbór Boży. Ja wierzę, że Pan ma staranie o ten zbór, bo to odczuwam. Pan zaspokoił naszą potrzebę. Mamy cudowny budynek z łaski Jego. Ja wierzę, że Pan wielokrotnie mówił do naszego zboru, dawał nam wizję, proroctwa. Słyszeliście to słowo, które siostra Urszula przekazała tutaj z tego miejsca. Mówi, ja widzę 5000 ludzi zbawionych w tym zborze. Halleluja! Czy jesteś gotowy służyć dla 5000 ludzi? Czy jesteś gotowy dla 5000 ludzi? O tak, ja jestem gotowy, mówię, Panie. Ale zmień mnie, jeszcze zabierz to, co jeszcze niewłaściwego z mego życia. Ażebym całkowicie bym poświęcony dla Ciebie. Całkowicie. I Pan potrzebuje nie tylko samego pastora, ale setki ludzi, którzy będą obok, którzy będą wspierać starszych, liderów, diakonów, diakonisę, które będą szli ramię w ramię i którzy będą współpracować. I żeby dopnąć tego, co Pan powiedział. To jest słowo od Pana. Ja wierzę, że tak będzie. Dlatego, że Pan to powiedział.
Ale kiedy my będziemy żyli według swoich myśli, według swojego zrozumienia, nie według zrozumienia Słowa Bożego, to wiem, że Pan weźmie innych i to, co powiedział, to uczyni. I Pan tak robił. Powiedział dla Izraela, Kanaan to jest dla was. A dlatego, że oni byli zbuntowani, dlatego, że oni byli wygodni, dlatego, że oni chcieli chodzić według swoich myśli, według swoich pragnień, dlatego Pan spowodował, że całe pokolenie wymarło i tylko dwóch ludzi z tego pokolenia weszło do tej ziemi obiecanej. Ale Pan dopiął tego, co powiedział. Ta ziemia się należy dla was. I Pan powiedział, te 5000 zbawionych należy dla was. Ja wam daję ludzi, których będę ja zbawiał. Ja wam daję słowo moje. Gwarancję, że będę to czynił przez tych, którzy przyjdą do mnie. Przez tych, którzy oddadzą całkowicie życie dla mnie. To mówi słowo od Pana. To ma potwierdzenie w Biblii. Ja bym nie przyjął proroctwa, które nie miałoby potwierdzenia w Biblii. A Jezus powiedział o tym, że tak będzie. Kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, jest napisane, że Pan przydawał do zboru. Że jednego dnia Pan przydał 3000 ludzi. I każdego dnia Pan przydawał. Dlatego, że jest napisane, że trwali oni w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba, w poście, w modlitwie. Trwali w jedności. Jest napisane, kiedy Paweł opuszcza tą społeczność. Oni płaczą za mną, za nim. Ja nie mówię, żebyście dzisiaj za mną płakali, kiedy do Polski je. Ale tutaj wskazane na miłość. Oni mu się na szyję rzucali, oni go kochali. Ale on, ile trudu też poświęcał dla nich. On mówi, że nie spałem, nieraz jednej nocy nie przespałem, ażeby wstawiać się za wami. Ja ponosiłem trud. Byłem w niedostatku. On pisze, że wiele się trudził, ażeby pocieszać smutnych, ażeby pomagać tym, którzy są w potrzebie. I to była ta wzajemna relacja miłości. I to powodowało, że Pan przydawał do zboru. Potrzebujemy tej wzajemnej relacji miłości, ażeby przygotowywać nasze serca, ażeby one w tej wzajemnej relacji miłości mogły być przygotowane. I kiedy będą takie relacje miłości, wówczas ty zobaczysz lampę swojego brata, lampę swojej siostry. I tam zobaczysz, że brakuje oleju. I w miłości przyjdziesz i powiesz, bracie, siostro, twoja lampa potrzebuje oleju. W miłości. Ja myślę, że nie jest to właściwe, kiedy złapiesz za tą lampę i trzęsiesz i mówisz, gdzie jest ten olej? To nie jest miłość. Ale miłość jest łagodna. Pójdźmy w modlitwie do naszego Pana. Pójdźmy i poprośmy. Panie, napełnij tą lampę olejem. To jest to, co Pan chce. Żeby w takich relacjach był Kościół. Żeby w takich relacjach Kościół się przygotowywał. I to jest realne. To jest możliwe. Bo dzisiaj Ty weźmiesz brata i siostrę i Ty mu pomożesz, Ty mu wskażesz, ale jutro może być tak, że Ty potrzebujesz pomocy. Dlatego, że w Twojej lampie będzie płomień przygasał i wtedy to, co siałeś, to przynosi owoce i przychodzi brat i siostra i wstawia się za Ciebie. Słowo Boże mówi, stawiajcie się jedni za drugimi. Brzemiona noście jedni drugich. Takie relacje są od Boga. I Bóg będzie błogosławił. Powstańmy na koniec, żeby się pomodlić, podziękować Panu za to słowo. I powiedzieć, Panie, oto jesteś. Czy dzisiaj gotowy jesteś powiedzieć, Panie, oto jestem.
Panie, oto jestem, weź mnie i używaj mnie. Panie, zmieniaj mnie. Panie, oczyszczaj mnie. Przyjdź dzisiaj na Golgotę. Jego święta krew przelana na Golgocie dzisiaj jest aktualna, ma moc oczyścić. Jeżeli Twoje serce jest zabrudzone, jeżeli Twoje oczy są zabrudzone obrazem tym, który oglądasz w tym świecie, przyjdź do Pana, wyznaj, powiedz: Panie, wyznaję. Może o kim źle myślałeś, może z żoną lub mężem masz złe relacje, wybacz. To jest wspaniała droga, wybaczenie. Wybaczyć drugiemu, nie pamiętać, zapomnieć. Wybacz w modlitwie swojej i zobaczysz, co będzie się działo. Wybacz i nie pamiętaj. A Jezus miłością swoją ogarni Twoje serce, napełni lampę Twojego życia olejem. A olej to jest Duch Święty, a olej to jest ogień, który się pali. To przepala to, co jest złe. Daje światło, daje miłość, wydaje owoce Duch Święty. Halleluja. Panie, przychodzimy do Ciebie. Panie, jesteśmy przed Tobą. Boże, dzisiaj mówiłeś, czy gotowi jesteśmy oddać życie dla Ciebie, poświęcić nasze życie. Panie, jesteśmy przed Tobą, ażebyś Ty, Boże, błogosławił każdego z nas, błogosław każdą osobę. Proszę Ciebie o tych, którzy są słabi, słabi na ciele i na duchu. Jesteś lekarzem duszy i ciała. Panie, przychodzimy do Ciebie. Boże, niechaj Twoja obecność wstąpi, Boże. O, poruszaj nasze serca, niechaj chwalą Ciebie, Panie Jezu. Ojcze niebieski, Ty mieszkasz w chwale swojego ludu. Dzisiaj Twój lud wielbi Ciebie. Dzisiaj wielbimy Ciebie. Dałeś nam ten dom modlitwy i wznosimy modlitwę do Ciebie, Boże. Wykrzykujemy do Ciebie. Oddajemy Ci chwałę, Boże. Halleluja! Dzięki Ci za to, co dokonywałeś. Za uzdrowienia naszego ciała, Boże. Za uzdrowienia naszej duszy, Boże. Że Ty masz staranie, Panie Jezu, o nasze rodziny. Że Ty zabezpieczasz, Boże kochany, dziedzinę pracy, Panie Jezu. Że dla wielu braci i sióstr pobłogosławiłeś. Halleluja! Dzięki Ci, Boże. Uwielbiamy Ciebie, Panie Jezu. Błogosław każdą osobę, Boże. Ażebyśmy połączeni byli w jedności. W jednym duchu wielbili Ciebie, Panie Jezu. Halleluja! Dzięki Ci, Boże. Wielbimy Ciebie, Panie. Przygotowuj nasze serca, ażebyśmy nie spali, ażebyśmy przygotowywali, Boże kochany, nasze lampy, żeby one paliły. Boże, chwaliły się, Panie Jezu, żeby ten płomień był w naszym życiu, Panie Jezu. Halleluja! Żebyśmy byli światłością dla tego świata, dla naszych rodzin, Panie. Halleluja! Dzięki Ci, Jezus. Uwielbiamy Ciebie. Halleluja! Wierzymy, że Ty będziesz błogosławił, Panie Jezu, to, co powiedziałeś, kiedy dałeś słowo, Panie, dla tego zboru, że będziesz przydawał. Już wypełniasz to pomieszczenie, Panie. Już wielu przyszło do Ciebie, halleluja, a Ty wielu jeszcze przyprowadzisz, Panie. Przyprowadzisz tych, którzy są zagubieni i przyprowadzisz tych, którzy poszukują Ciebie, Panie Jezu, a są zwodzeni przez tego fałszywego ducha. O, Panie, prosimy Ciebie, otwórz oczy dla naszego narodu, żeby wejrzał na Twoją prawdę, na Twoje słowo, Panie. Pozbawienie jest tylko w Tobie, a Ty jesteś jedyną drogą, prawdą i życie. Jesteś pośrednikiem, jesteś orędownikiem, jesteś ubłaganiem za nasze grzechy. Halleluja, dzięki Ci, Jezus. Uwielbiamy Ciebie, Boże. Wywyższamy Ciebie, Boże. Chwałę Ci oddajemy. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja. O, dzięki Ci, nasz Panie. Halleluja. Dzięki Ci, nasz Panie. Halleluja. Panie Jezu, jesteś pełen miłości i teraz wejrzałeś na nas, na nasze serce. Panie, oceniamy stan naszego życia przed Tobą i Ty wiesz. I przychodzimy do Ciebie, ażeby pokutować, wyznawać. Przychodzimy do Ciebie, ażebyś Ty oczyścił nas swoją przenajświętszą krwią. przelaną na Golgocie. Halleluja, raturis. Halleluja.
Prosimy Ciebie, abyś nas dzisiaj uczył, abyśmy mogli, Panie Jezu, odebrać dzisiaj lekcję od Ciebie, abyśmy się nauczyli, Panie Jezu, i przyjęli to, co dzisiaj dla nas masz, Boże, abyśmy pogłębiali nasze poznanie. Chwała Ci, dzięki. Amen. Amen. Dzisiaj chcę mówić na temat postu. Post jest taką, bym powiedział, częścią życia chrześcijanina. Jedni w poście, bym powiedział, w tej dziedzinie mają powodzenie, drudzy nie mają w tym powodzenia, mają problemy. Dlatego myślę, że dzisiaj to, co chcę się podzielić ze Słowa Bożego, wskaże nam, jak bardzo ważny jest post w życiu chrześcijanina. Z punktu widzenia oczywiście Słowa Bożego, nie będę mówił z punktu widzenia medycznego, jak organizm potrzebuje, żeby odpocząć, żeby po prostu nawet wstrzymać się na jakiś czas od pokarmu, aby oczyścić organizm, ale chcę mówić w aspekcie duchowym, w aspekcie, bym powiedział, woli Bożej. Wiele miejsc jest w Starym Testamencie, gdzie Słowo Boże nam wskazuje na temat postu. Podkreślone jest, że mężowie Boży pościli. Podkreślone jest, że lud Boży pościł. Ale też jest pokazany wynik postu. Co post spowodował. Ale gdy patrzymy też na Kościół Chrystusowy, który miał początek za czasów naszego Pana, widzimy, że apostołowie, uczniowie Chrystusa też to powodzenie w ewangelizowaniu, w budowaniu Kościoła mieli też i poprzez post. Modlitwa i post razem towarzyszą. Gdy patrzymy na życie Kościoła, gdzie opisane jest w Dziejach Apostolskich, jest napisane, że oni trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, łamanie chleba, w modlitwach. To towarzyszyło im w ich wspólnocie. Ale również Dzieje Apostolskie wskazują nam na post, jaką rolę odgrywał post w życiu właśnie Kościoła na początku. I sam Pan, Jezus Chrystus, można powiedzieć, podał przykład dla Kościoła, jeśli chodzi o post. Mamy tutaj mowę o poście, kiedy Pan Jezus poszedł na pustynię, aby pościć. Pokazana jest walka, jaką stoczył, kiedy był kuszony. I Chrystus odniósł zwycięstwo. Tutaj bym odniósł do tego, że właśnie Chrystus stał się pewnego rodzaju wzorem dla swego Kościoła, a zarazem Chrystus dał przykład dla Kościoła, zalecił, aby ten post był praktykowany. Dzieje apostolskie nam wskazują sytuację, jaka miała miejsce, przepraszam, w Ewangelia świętego Mateusza, wskazuje nam o takim wydarzeniu, kiedy my to znamy, ja tego przytoczę, kiedy uczniowie nie mogli sobie poradzić z wypędzaniem demonów. I my wiemy, co Jezus powiedział. Co powinno towarzyszyć. Nie zawsze, bo są sytuacje, kiedy wypędza się demony i poprzez modlitwę, poprzez wiarę, poprzez oparcie się na autorytet Słowa Bożego, te demony opuszczają człowieka. Tutaj widzimy, że Jezus zaleca im do modlitwy, zaleca im również post. 17 rozdział i wiersz 20 mówi, 21 mówi, ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Czyli jest tu wskazówka dla wierzących, kiedy modlitwa nie jest skuteczna. Ja myślę, że nie tylko w wypędzaniu demonów, ale mogą być również inne sytuacje, gdzie my jako wierzący modlimy się, modlimy się i nie ma odpowiedzi, modlitwa w tym momencie nie jest skuteczna i odnosząc do tego, co Jezus powiedział, jest to wskazówka, aby takiej modlitwie towarzyszył post. Czyli widzimy tutaj, że nieraz mogą być takie sytuacje, że sama modlitwa może nie starczyć. Chociaż jest napisane, abyśmy byli wytrwali w modlitwie, jest przykład o wdowie, która przychodziła do sędziego i wciąż prosiła go, czyli Słowo Boże nam wskazuje o tej wytrwałości w modlitwie, ale może być sytuacja, że Pan od nas oczekuje, aby modlitwie towarzyszył również post. I o tym powinniśmy pamiętać. Słowo post pochodzi od hebrajskiego słowa. To słowo jest takie dziwne, tsum, to ciężko by wymówić, ale oznacza ono zakryć swoje usta. I to też jest pewna wymowa, ponieważ usta człowieka w jakiś sposób, wypowiadając różne rzeczy, niby mają służyć ku dobremu, ale często właśnie usta człowieka są tak jakby tym narzędziem, którym posługuje się diabeł. I dlatego też Pan chce, aby w tym momencie, kiedy my pościmy, aby właśnie nasze usta były też i oczyszczone poprzez ten proces postu. I teraz, gdy my patrzymy na post, post ma znaczenie, tak jak tu widzimy ze Słowa Bożego, indywidualnie dla każdego człowieka, ma znaczenie dla rodziny, ma znaczenie dla narodu i ma znaczenie dla Kościoła ogólnie jako Kościół i też jako zboru lokalnego. Bo Kościół ogólnie, Chrystusowy Kościół na ziemi składa się z lokalnych kościołów. I nieraz spotykamy takie apele, gdzie zalecane jest dla wszystkich kościołów lokalnych, aby na przykład jest wyznaczony na przykład dzień modlitwy, na przykład różne są potrzeby. Dzień modlitwy o Izrael, dzień modlitwy o rodzinę, dzień modlitwy o Kościół. I co jakiś czas słyszy się różne apele, aby cały Kościół na całej kuli ziemskiej modlił się o daną sprawę, aby się jednoczył przez modlitwę i post. I zaleca się wtedy, żeby modlitwie towarzyszył post. Czyli tak jak powiedziałem, ma on znaczenie dla indywidualnej osoby i tak poszczególnie dla rodziny, dla zboru lokalnego i dla całego Kościoła. Bardzo znamienna jest sytuacja postu, kiedy patrzymy na życie proroka Joela. Jest tam napisane, że prorok Joel wołał do ludzi. Zobaczcie, podkreślone tu jest, że on wołał, zwracał się z apelem do ludzi, aby pościli. Możemy się domyśleć, że zainspirowane to było przez Ducha Świętego, dlatego że widzimy, jaki jest koniec. Wówczas było wielkie utrapienie, bym powiedział, w tamtych czasach była potrzeba poprzez grzechy ludzi, po prostu ściągnięte było od Boga, tak jakby Boży sąd. Dlatego, że ludzie pogłębiali się w grzechu, nastąpił tak zwany duchowy kryzys społeczeństwa i Duch Święty pobudził Joela, aby on wołał do ludzi, aby oni pościli. Prorok wówczas pod namaszczeniem Ducha Świętego przyprowadził, bym powiedział, ludzi do pokuty i skruchy. I my możemy to czytać w księdze Joela w 2 rozdziale. Wówczas takim następstwem grzechu, jaki panował w tym czasie, w tym narodzie, następstwem tego grzechu była wielka susza. Głód dla ludzi i zwierząt. Czytamy, że usły wszystkie winorośla, również to, co było w stodołach, zapasy psuły się, kiedy Joe zaczął wołać, ludzie zaczęli się nad tym zastanawiać. Nie było to dla nich obojętne i zaczęli pokutować. Wiele innych miejsc, gdybyśmy wzięli ze Starego Testamentu, widzimy, że właśnie ktoś, kogo Duch Święty pobudził, on w jakiś sposób ukierunkował ludzi do pokuty. Nic nie dałby sam post, gdyby nie było pokuty. Również wiemy, że postowi powinna towarzyszyć pokuta. Bo sam post stanie się takim religijnym zwyczajem. Jak wiele mamy naokoło takich religijnych praktyk, że ludzie mówią poszcz, o ja poszczę. Bo tego nie jem, czy tamtego nie jem. I to jest dla nich tylko takie religijne poddanie się pod nakaz Kościoła. Gdy patrzymy na Biblię, widzimy, że jeśli chodzi o post, towarzyszy jemu co? Pokuta. Czyli post bez pokuty nie ma żadnego znaczenia. Jest tylko religijnym nakazem. Dlatego Bóg chce, aby kiedy człowiek pości, aby temu towarzyszyła pokuta. I wtedy ten naród widział owoce postu, kiedy pokutował, kiedy wyznawali grzechy, kiedy pokutowali. Wówczas przyszła odpowiedź od Boga. Inaczej ten sąd zostałby wypełniony nad tym ludem. Dlatego można powiedzieć, pokuta, post, wołanie do Boga jako modlitwa, to powstrzymało ten Boży sąd. I myślę, że w życiu chrześcijanina, każdego z nas, kiedy nie będzie pokuty, chociaż jest to osobny temat, ale kiedy nie będziemy pokutować z naszych grzechów, to możemy się spodziewać tego konsekwencji, tak jak to miało miejsce w życiu tych narodów. Chciałbym podać kilka przykładów, które w jakiś sposób, świadectw, które w jakiś sposób, bym powiedział, może i zachęcą nas, ale też w jakiś sposób podpowiedzą nam właśnie, jak wielkie znaczenie ma post. Przez 8 lat modliłam się o mojego brata, który jest alkoholikiem. Nie mogłam już patrzeć na to, jak niszczy sobie życie. Zdecydowałam się pościć o niego przez 12 dni. Podczas postu piłam tylko wodę. Pracowałam w domu i opiekowałam się chorą matką. Mimo, że mam 59 lat, czułam, jakby nagle wewnętrznie odbłodniałam. Czułam się jak 25-latka. Po zakończonym poście dostałam list od szwagierki, która z radością pisała, że mój brat został zupełnie wyzwolony z nałogu. Nawrócił się do Pana i już w ogóle nie czuje pociągu do alkoholu. Było to 5 roku temu, wciąż jest wolny od nałogu, mimo że był pijakiem przez 30 lat. Dla mnie jest to dowód na to, że post wraz z modlitwą naprawdę czyni cuda. Dlaczego to nie wydarzyło się wcześniej? Na pewno ta osoba się modliła. Ale właśnie kiedy ustanowiła przed Panem w tej intencji modlitwy o swego brata rodzonego, aby został uwolniony, i w tym czasie się właśnie stało. Mam 68 lat i właśnie zakończyłam 40-dniowy post. Jestem bardzo wdzięczna Jezusowi, gdyż uzdrowił mnie z takich dolegliwości jak wysokie ciśnienie, chore serce, astma i pewna kobieca choroba, która wymagałaby operacji, gdybym nie została tak cudownie uzdrowiona. Autentyczne świadectwa. Miałam duży guz piersi, więc wraz z moją rodziną postanowiliśmy pościć przez 23 dni. Zostałam uzdrowiona w cudowny sposób, bez interwencji lekarzy. Chwała Panu! Przeżyliśmy też duchowe odnowienie oraz doświadczamy Jego mocy na co dzień, jak nigdy dotąd. Od 25 lat miałam zniekształcone palce u nogi. Kiedy pościłem przez 40 dni, Bóg uwolnił mnie od wielu rzeczy, ale największym cudem było to, co widziałem na własne oczy. Moje palce, zgięte dotąd i całkowicie przykurczone, zaczęły się prostować. Było to bardzo bolesne przeżycie trwające 2 dni. Wytrzymywałem jednak ten ból, bo wierzyłem, że Bóg chce mnie uzdrowić. I rzeczywiście, ból był spowodowany tym, że palce się prostowały, ale był konieczny, żeby mogły powrócić do normalnego stanu. Płakałem nie z bólu, ale z ogromnej radości. Jestem zupełnie uzdrowiony, a też pragnę zaświadczyć, że wszelkie inne sprawy, jakie powierzyłem Panu w poście i modlitwie, zostały wysłuchane. Jak na przykład moja prośba o dom. Mam 65 lat, ale czuję się, jakby mi ubyło 25 lat. Polecam post każdemu, kto do tej pory nie uzyskał odpowiedzi na swoje modlitwy. Zobaczcie, jak zaznacza. Kto do tej pory nie otrzymał odpowiedzi na swoje modlitwy. Widocznie doświadczał to, że modlił się, dopiero kiedy post zaczął towarzyszyć, wtedy otrzymał odpowiedź. Od dawna miałam problemy z woreczkiem żółciowym i z wątrobą. Pragnę teraz zaświadczyć, że Jezus mnie uzdrowił. Po 7-dniowym poście wyzwolił mnie z tych dolegliwości. Jestem ewangelistą z darem uzdrawiania chorych. Z mojego doświadczenia wynika, że jeśli poszczę przed usługę, to moc uzdrowieńcza jest o wiele mocniejsza i ci, o których się modlę, są uzdrawiani. To samo dotyczy przebudzenia. Od kiedy nasz zbór zaczął pościć według tego, czego naucza Biblia, Duch Święty stąpił na nasze zgromadzenie jak nigdy dotąd. Chwała Bogu. Lekarze orzekli, że nie ma dla mnie ratunku. Moje serce nie mogło już dłużej pracować. Żyłem tylko dzięki lekarstwom i pigułkom nasercowym. Ale po tym, jak pościłem 5 do 7 dni w ciągu 75 dni, Jezus mnie zupełnie uzdrowił i uratował moje życie, bo już stałem u bram śmierci. Mimo że od dawna się modliliśmy o uzdrowienie, dopiero po moim poście Bóg odpowiedział na nasze modlitwy. Zobaczcie, mimo że od dawna modliliśmy się o uzdrowienie, dopiero po moim poście Bóg odpowiedział na nasze modlitwy. Chwała Bogu. Myślę, że to powinno zachęcić nas, ponieważ jest to naprawdę prawda potwierdzona w Słowie Bożym. Potwierdzona w Słowie Bożym. I teraz tak jak post towarzyszył dla Kościoła Chrystusowego, tak też bym powiedział, prawo Boże się nie zmieniło. Bóg chce, aby tak jak wtedy Jego Kościół przybliżał się przez post, tak Bóg chce, aby nadal Jego Kościół się przybliżał. Post to nie jest tylko korzyść, że zostaniemy uzdrowieni. Ja nie myślę, że to powinno być głównym celem. Głównym celem postu jest przybliżenie się do Boga. Tak to należy zrozumieć. Jeżeli chcesz przybliżyć się do Boga, jeżeli przed tobą stoją problemy, góry problemów, jeżeli nie masz wyjścia z sytuacji, to powinieneś wiedzieć, że post przybliży ciebie do Boga. I nie możemy brać sobie takich jakby argumentów. Będę pościć, bo chcę być zdrowy. Niektórzy biorą też i inne argumenty. Odchudzę się przy okazji. Będę miał figurę. Różnie ludzie myślą. Ja też nieraz tak pomyślałem, no mam trochę nadwagi, może by mi się przydało. I dlatego, o właśnie, siostra dobrze to powiedziała, to jest dodatkowy bonus. Jeżeli tym będziemy się kierować, żeby takie uzyskać korzyści, myślę, że tutaj nie znajdziemy na to odpowiedzi. Oczywiście możemy tam zbić trochę kilogramów, ale to nie będzie miało dla nas tego znaczenia duchowego. Na pewno jest to walka duchowa. Dlatego, że nasze ciało pragnie, aby było zaspokojone przez pokarm, a szczególnie tak jak każdy z nas mamy słabości do niektórych rzeczy, jeśli chodzi o pokarmy. I to jest prawda, że jest to walka. To jest pewien koszt. Ale uważam, że raz, że to warto, ale przede wszystkim powinno nam zależeć, aby przybliżyć się do Boga, aby przybliżyć się do Niego. Ci, którzy praktykują często post w swoim życiu, doświadczają wspaniałych rzeczy i każdy z nas ma pewne doświadczenia. Ja pamiętam jednego brata, który dożył 100 lat u nas tam w zborze w Polsce. To jest siostry Bogusi dziadek. On 100 lat dożył. I ja pamiętam, on raz mówił, że jeden dzień w tygodniu zawsze pościł. I rzeczywiście zawsze był zdrowy, do lekarza nie chodził. 3 razy później, jak ja pamiętam, to raz. To jest tak, jak my się czym zaoczymy i widzimy, że to jest dobre, to wtedy zaczynamy więcej praktykować. I weźmy nawet, niech to będzie jeden raz w tygodniu, ale ja pamiętam, że on mi wtedy mówił o jednym dniu w tygodniu. Ale obojętnie, czy jeden, czy dwa, czy trzy, to było jego postanowienie. Postanowienie. I rzeczywiście nie chorował. Dla niego do lekarza później już był taki, już jak to się mówi, no w starszym wieku, lat 70, 80, 90. Pamiętam raz taką rozmowę. Ucho go zaczęło boleć. No i przyszedł do modlitwy, później z pastorem rozmawiał i wciąż pastor mu mówi, no idź do lekarza, nie? A on mówi, że on nie pójdzie, on nie chodzi do lekarza, on się będzie modlił. Chociaż to była taka śmieszna sytuacja, bo pastor mu powiedział, tam dużo nie potrzeba. Pastor i tak mu tłumaczył, że tu włoży do tobie taką tubę do ucha i tam wyciągnie, co nie potrzeba i będzie wszystko okej, nie? Także niby to była taka śmieszna między nimi rozmowa. Często pastor to dawał za przykład, jaką wiarę ma ten człowiek. Po prostu w jakiej i jak on bardzo ufał Bogu, że Jezus go uzdrowi. Ja nie mówię, że my nie potrzebujemy lekarza, ale mówię, że jego życie było błogosławione między innymi, że w jego życiu post towarzyszył. Więc ja tu nikogo nie chcę dołować, bo ktoś może powiedzieć, no a jak tam u pastora z postem? To jest sprawa indywidualna. Też nie możemy być tacy, że my wciąż mamy się chwalić, ile to my dni pościmy, ile to my po prostu tego postu już mamy za sobą. Bo też pamiętam jednego chrześcijanina, który naliczył, ile on już dni w życiu pościł. No i wciąż podkreślał, już mam tyle, a jeszcze będę miał więcej. I wciąż dodawał te dni postu. Tego Bóg od nas nie oczekuje. Po prostu no taki był, nie? Inny znowuż lubi podkreślać, kiedy jest na przyjęciu, gdzieś go zapraszają i no ja dzisiaj nie jem, bo ja poszczę, nie? A oczywiście nieraz jest tak, że on dopiero od tej chwili zaczął pościć, żeby pokazać, że on pości. Więc w związku z tym mogą być różne intencje. Nikogo nie chcę krytykować i jedną rzecz, która leży mi na sercu i chciałbym, żeby ten post towarzyszył, i mówię to szczerze przed wami, w moim życiu osobistym, w mojej służbie i również, żeby i w waszym życiu towarzyszył, bo to jest nam potrzebne. To jest dobre, tak Bóg chce, to przynosi owoce i w związku z tym myślę, że będziemy ten temat rozważać w swoich sercach, aby przybliżać się do naszego Pana. Jak często post, który towarzyszy modlitwie, powoduje przebudzenie. Przebudzenie w zborze, w kościele. Jeśli chodzi o post, dalej wiemy, że są różne rodzaje postów. Są posty, że wstrzymać się możemy całkowicie od wszystkiego, nie tylko od jedzenia, ale i od napojów. Jest post, gdzie po prostu wstrzymujemy się od pokarmu, ale jeśli chodzi o napój, to po prostu pijemy. I oczywiście może być też taki post. To jest wszystko, na co my się zgodzimy, jak my to sobie ustalimy przed Bogiem. Ważne jest, aby kiedy ustanawiamy to przed Bogiem, aby być wiernym. Często na pewno mamy takie sytuacje, że ustanawiamy, że będziemy pościć tam ileś dni i później po kolejnym dniu zaczynamy się załamywać. Jest to walka. Jest to walka. I wtedy nieraz i przegrywamy. Ja sam wiem, że nieraz i po jakimś tam dniu zaczynam przegrywać i wtedy mówię, Boże, wybacz. I teraz dlatego ja uważam, że najlepiej, takie jest moje zdanie, najlepiej nie ustanawiać, ile dni będę pościł. Żeby nie dać powodu dla diabła, żeby on nas po prostu nie kusił. Panie, ile mi dasz siły? Panie, ja chcę i wierzę, że wtedy Duch Święty będzie nam w tym dopomagał. W jaki sposób, kochani, można by tak określić, że post jest kluczem do przebaczenia naszych grzechów? Ponieważ nieraz po prostu ta nasza spowiedź przed Bogiem jest taka religijna. O, zrzeszyłem to, zrzeszyłem tamto. I kiedy nasz umysł jeszcze nie jest tak oczyszczony, bym powiedział, i jest to takie zwyczajne, bym powiedział, tradycyjne wyspowiadanie się z naszych grzechów. A kiedy pościmy, wtedy przychodzi ten element duchowy i w jaki sposób ten post pomaga nam do tego, aby szczerze wyznać nasze grzechy. Dlatego też można tak ująć, że w jakim sposób po prostu post jest kluczem, aby przyjąć to przebaczenie grzechów. Więc mamy tak wiele zachęty ze Słowa Bożego, a szczególnie kiedy Jezus, stając się wzorem, przykładem, zalecił to dla uczniów i tak jak powiedziałem, kiedy oni nie mogli wypędzić taki rodzaj demona z człowieka, on powiedział, a ten rodzaj wychodzi przez modlitwę i post. Czyli mamy pamiętać, że kiedy już nie możemy sobie radzić, modląc się, nie tylko ja mówię o wypędzaniu demonów, czymkolwiek, mamy pamiętać, że wtedy post nam może dopomóc. I myślę, że jest to temat potrzebny, abyśmy go rozsądzali w naszych sercach, a szczególnie, żeby każdy z nas podszedł do tego tematu z taką odpowiedzialnością, bo to jest ważne dla nas, dla naszego życia duchowego. Więcej nie będę rozwijał tego tematu, ponieważ dzisiaj ze starszymi mamy dość dużo spraw do omówienia. Oni przyjdą po naszej społeczności, abyśmy wiele spraw omówili. Bierzemy pod uwagę rozważanie takiej sprawy, aby uaktywnić nasze grupy domowe, żeby więcej grup powstało i jako starsi ja też podejmuję się zorganizować dodatkowo tych grup, bo w tej chwili aktualnie istnieją tylko dwie grupy, które działają. Dwie grupy. To jest za mało na taki zbór, żeby dwie grupy domowe były. I my chcemy stworzyć więcej grup. Ja będę jedną grupę prowadził tutaj i bracia starsi też podejmują się, abyśmy prowadzili grupy domowe, dlatego że one są dla nas potrzebne. Nawet rozważamy taką sprawę, aby środowe nabożeństwa, kiedy mamy tutaj, miały też charakter takich grup domowych, że tutaj będzie jedna grupa domowa, inne po domach, ale to będziemy rozważać i później zastanowimy się, jak ukierunkować. Dlatego, że jak wiecie, to przynosi owoce, kiedy Kościół jest aktywny, cały Kościół. A tak my uaktywniamy się tylko do niedzielnych nabożeństw, do środowych i na tym się kończy po prostu nasza aktywność w Kościele Chrystusowym. Dlatego myślę, że Bóg da nam mądrości. Módlcie się o nas, abyśmy te inne sprawy dzisiaj mogli rozsądząć i podjąć właściwe decyzje. Dobrze, także powstańmy teraz, będziemy się modlić. Chciałbym też uaktywnić bracia i siostry, kochani, do modlitwy, żeby to już wciąż się, bo w końcu tylko będzie się pastor modlił i jeszcze dwie osoby. Tak z Boże, oprócz pastora, oprócz starszych jeszcze się modli chyba z trzy osoby czy cztery. Otwórzmy nasze usta, kochani, aby Boga uwielbić. Tak często zachęcam, parę słów, parę zdań wdzięczności Bogu powiedzieć. Panie, dziękuję Ci. Nawet, że tu jestem, to już wielkie podziękowanie dla Boga. Bogu się to podoba. To jest napisane, że mamy za wszystko dziękować. To jest łaska, że my tutaj jesteśmy. Naprawdę wielka Boża łaska, że mogliśmy tu przyjechać, że Bóg nas ochrania. Jak wiele niebezpieczeństw jest na każdym kroku, na ulicy, gdziekolwiek. I wciąż jesteśmy narażeni. Dlatego łaska, Boża łaska jest nad nami. Ja sobie wciąż uświadamiam, jak wielka łaska jest. Kiedy zastanawiam się nad moją rodziną i z żoną, wciąż potwierdzamy, Boże, jak wielka łaska jest nad naszą rodziną, że nas ochraniasz, że nam błogosławisz. Bądźmy wdzięczni Bogu, naprawdę. Kochani, dobrze? Zachęcam. Kto chce podziękować w kilku słowach i uwielbiajcie Pana. Dobrze? Módlmy się. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus, Boże nasz i Panie. Halleluja. Ori taras agadaras. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Halleluja. Halleluja, halleluja. Boże nasz i Panie, halleluja. Yeah.